Ja przez wiele lat wykładałem ochronę przyrody, pracując jeszcze we Wrocławiu. I przyznam się, że w ciągu tych kilkudziesięciu lat pojęcie ochrony przyrody, ochrony zwierząt, ochrony roślin wiązało się nierozerwalnie również z pojęciem prawa zwierząt. Także do momentu, kiedy nie trzeba było tego zdefiniować już tak rzeczywiście precyzyjnie, to wydawało się to bardzo intuicyjne. Natomiast pamiętam taki moment, kiedy spotkaliśmy się z kolegami sprężnie wtedy działającej organizacji pozarządowej ProNatura, która zresztą powstała we Wrocławiu i tam były jej korzenie, ponieważ zaistniała potrzeba stworzenia jakiegoś aktu prawnego, który rzeczywiście obejmowałby gatunki, które do tej pory nie były objęte innymi aktami. Bo wiadomo, zwierzęta dziko żyjące dzielą się, można tak powiedzieć kolokwialnie, na chronione, łowne i wszystkie pozostałe. No i okazało się wtedy, że zwierzęta chronione mają swoje różne obwarowania, dzięki którym mogą bezpiecznie funkcjonować. Zwierzęta łowne również, ponieważ podlegały pod prawo łowieckie. Natomiast te wszystkie biedaczyska, które nie były ani łownymi, ani chronionymi, były po prostu tak jakby wyjęte spod prawa. No i wtedy może zaczął się kształtować ten termin prawa zwierząt, chociaż w tym ostatecznym kształcie ta ustawa nosi nazwę o ochronie zwierząt, co też do końca, powiedzmy sobie, nie jest może adekwatne. W każdym bądź razie najwięcej czasu w tej grupie roboczej zajęło nam sformułowanie pierwszego zdania, które brzmi bardzo podobnie, tak jak my wtedy staraliśmy się mu nadać kształt, mianowicie zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. No to jest zdanie banalne. Każdemu intuicyjnie przecież to przychodzi na myśl od razu, jeśli widzimy mysz, kota, psa, te zwierzęta, które nas otaczają. Dzisiaj przecież mniej więcej każdy obywatel, jeśli zapytalibyśmy się, postawilibyśmy takie pytanie, jak pani redaktor mnie, no to potrafiłby w kilku słowach powiedzieć, co to są prawa zwierząt. No więc dla mnie prawa zwierząt to są takie prawa, które gwarantują im absolutny komfort egzystencji. Tłumaczenia, że zwierzęta są czymś gorszym od nas, czy innym i nie zasługują na tego rodzaju prawa, są absolutnie niedopuszczalne.
A kiedy pan studiował i uczył się o ochronie przyrody, a potem też sam wykładał, to jak często pan myślał o tym, że właściwie ta ochrona, że to jest za mało?
To przyznam szczerze, że był taki moment właśnie wtedy, kiedy zaczęły powstawać zręby tej ustawy, to wtedy uświadomiliśmy sobie, większość z nas, zoologów, biologów, tę lukę właśnie, że istnieje pewna grupa zwierząt, która jest wykorzystywana, a nie jest w żaden sposób chroniona. No, przykładowo zwierzęta wykorzystywane w cyrku, zwierzęta wykorzystywane do bardzo ciężkich prac w lasach, zwierzęta, które są źródłem pokarmu, ale są zabijane w sposób niehumanitarny, czy wszelkie inne gatunki, które spełniają, doniosą rolę w ekosystemie, w biocenozach, a nie mają żadnego statusu. No i wtedy rzeczywiście zwierzęta laboratoryjne. Wtedy przecież powstał też taki pomysł, żeby doświadczenia, które raz zostały już wykonane, które coś udowodniły, które pozwoliły na odkrycie pewnych prawidłowości czy zależności, żeby nie były już powtarzane wielokrotnie, bo jest to niepotrzebne. Czyli nagle obudziła się taka wyższa świadomość w stosunku do tych innych grup zwierząt, nie tylko rzadkich i w związku z tym chronionych rozporządzeniami o ochronie gatunkowej czy ustawami o ochronie przyrody, czy łownych, które skutecznie były też chronione przez to prawo łowieckie, chociażby okresami ochronnymi. Natomiast te wszystkie pozostałe przysłowiowe myszy i inne, a szczególnie też bezkręgowce, były absolutnie wyjęte spod prawa. No i myślę, że wtedy ta świadomość wskoczyła na taki wyższy poziom, że przecież wszystkie byty, można by teraz tak ładnie to określić, zasługują na szacunek.
A nie sądzi pan profesor, że tutaj właśnie zaczynają się schody, bo Co to znaczy, że zwierzę nie jest rzeczą? I co to znaczy, że należy mu się szacunek, no i takie godne traktowanie?
Schody, myślę, że zaczynają się dla tych osób, które nie chcą się pogodzić z faktem, że wszystkie organizmy, które obecnie zamieszkują Ziemię, są efektem ewolucji. Bo jeśli przyjmiemy tę tezę, niezależnie od tego, jakie były prapoczątki, ale przecież to, że ewolucja istniała, istnieje nadal, przecież cały czas podlegamy jej. Dzisiaj nawet ten proces jest bardziej przyspieszony przez naszą działalność, to każdy uświadomi sobie, że przecież wszystkie organizmy żywe, łącznie z człowiekiem, powinny podlegać tym samym prawom. Nie może być tak, że jeden gatunek dominuje inne gatunki. Wszystkie gatunki żyjące na Ziemi z punktu widzenia biologa, ewolucjonisty, z punktu widzenia współczesnej nauki podlegają tym samym prawom, w związku z czym nie powinniśmy wyłączać nawet tych najbardziej prostych organizmów. Przecież dżdżownica też odczuwa ból, więc absolutnie nie możemy odbierać zwierzętom tych praw, które przypisujemy również sobie. Ja myślę, że te schody, o których pani redaktor wspomniała, zaczynają się z prostej przyczyny, mianowicie z takiej, że człowiek człowiekowi jest w stanie zadawać potężny ból, cierpienie. Widzimy, co się dzieje na świecie, co się działo. Historia ludzkości to jest przecież właściwie jedna wielka historia mordu. Ludzie od zarania rozwiązywali swoje problemy bardziej przez bezpośrednie konfrontacje i zabijanie się wzajemne niż przez dyskusję. I w związku z tym pewnej części społeczeństwa trudno jest zaakceptować prawa w stosunku do zwierząt, skoro gdzieś z tyłu głowy wydaje im się, że takich praw nie mają niektóre grupy ludzi należących do tego samego gatunku. Więc problem jest, myślę, bardzo szeroki i tutaj może, żebym nie zapomniał w trakcie tej naszej rozmowy, chciałem odesłać wszystkich wierzących, niewierzących, agnostyków, ateistów, wyznawców różnych religii do lektury encykliki Laudato Si papieża Franciszka.
Panie profesorze, czy to oznacza, że wszystkie gatunki powinny być równe, na równi traktowane?
W moim przekonaniu tak, na tyle, na ile oczywiście pozwalają warunki. I myślę, że tutaj te prawa zwierząt, zresztą które bardzo precyzyjnie są też w tej ustawie o ochronie zwierząt wyszczególnione, głównie mają na celu to, żeby nie zadawać zwierzętom niepotrzebnych cierpień. I to jest chyba najistotniejsze przesłanie. Jeśli nie musimy, nie wykorzystujmy tych zwierząt w taki sposób, który muszą dodatkowo ponosić jeszcze koszty tego, że wykonują pewne swoje funkcje w tym naszym ludzkim świecie.
Czy to jest korzystne dla nas, dla ludzi, przestrzeganie i respektowanie praw zwierząt?
Znaczy, ja bym tutaj może wszedł trochę bardziej w tą sferę taką mniej wymierną, bardziej ulotną, bardziej duchową, bo ostatnio zbulwersowała nas wypowiedź jednego z ministrów na temat zawartości podręczników szkolnych, gdzie właśnie znalazł się taki termin jak prawa zwierząt i termin ten został uznany za niefachowy, nie mający umocowania prawnego, co oczywiście nie jest prawdą, jak dowodzą prawnicy, którzy tym zagadnieniem się zajmują. Ale właśnie tutaj widać wyraźnie, jakie szkody może wyrządzić w psychice ludzkiej negatywne podejście do zwierząt, nieprzestrzeganie ich praw. Jeśli od najmłodszych lat nie będziemy uczyć dzieci szacunku dla przyrody. Czyli ja bym tutaj widział tę korzyść po prostu w trochę jeszcze innym wymiarze. Bo w momencie, kiedy uczymy dzieci poszanowania najpierw dla zwierząt, które znajdują się w ich otoczeniu, uświadamiamy im, że nękanie zwierząt, męczenie, wykorzystywanie ich w jakichś pokazach, czy to cyrkowych, czy trzymanie psów na krótkich łańcuchach, no te wszystkie przypadki, które są tutaj takimi sztandarowymi, jeśli chodzi o prawa zwierząt, jeśli te dzieciaki na to uwrażliwimy od ich najmłodszych lat, to one potem całkiem inaczej będą spoglądać na całość przyrody, bo wtedy uświadomią sobie, że oczywiście mój kot jest wart tego, żeby otoczyć go opieką, no ale może ta biała myszka mojego kolegi z klasy też, potem gdy zaczną się uczyć biologii już na wyższym poziomie, będą rozumieć funkcjonowanie całości przyrody, zróżnicowanie, bioróżnorodność gatunkową, to wtedy to, czego nauczyły się tego szacunku w dzieciństwie, będzie procentować i rzutować na ich dalsze działania, niezależnie od tego, czy będą inżynierami, czy będą artystami, czy będą przyrodnikami. I to jest też ten kapitał, który wydaje mi się teraz, nie wydaje mi się, jestem pewien, powinniśmy tym dzieciom przekazywać. Zresztą tak samo jak to, w jaki sposób mamy chronić ziemię. Wiadomo, że nadzieja w tej chwili już tylko jest w tym najmłodszym pokoleniu, które uświadamia sobie, że musi coś z tym klimatem naszym i z tą przyrodą zrobić, żeby po prostu żyć w lepszych warunkach. I myślę, że tutaj rzeczywiście ten element taki mniej namacalny, ale bardziej przyszłościowy też jest bardzo istotny. Dlatego wszystkie aspekty związane z poszanowaniem praw zwierząt powinny być od początku wtłaczane do głów dzieci i nie można tutaj tego mieszać z żadnymi innymi ideologiami, bo to nie ma z nimi nic wspólnego. Może na zakończenie tej naszej rozmowy rzecz chyba najważniejszą, ale myślę, że to będzie ostatnie zdanie, ale też dobry początek do dalszych dywagacji na temat praw zwierząt. Mianowicie jestem przekonany, że obecna pandemia, która tak zmieniła świat, zmieniła nas i prawdopodobnie spowodowała, że nigdy już nie wrócimy do takiego życia, jakie prowadziliśmy przed tą wielką pandemią, została spowodowana może nie przede wszystkim, ale właściwie wyłącznie brakiem poszanowania praw zwierząt.
No to mocne stwierdzenie, a na jakiej podstawie wypowiedziane?
Jednym z wątków, które tutaj przewijają się w dyskusji o prawach zwierząt, na pewno jest wątek dotyczący ich wykorzystywania do tak zwanych celów medycznych w tak zwanej chińskiej czy dalekowschodniej medycynie i myślę, że ten wątek można połączyć też z innym, mianowicie z tym, że niszcząc środowisko naturalne zwierząt w wielu obszarach naturalnych świata, szczególnie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych, nagle pozyskujemy znowu kontakt z takimi gatunkami, z którymi nie mieliśmy go od kilkuset lat czy kilku tysięcy lat, w związku z czym te wszystkie patogeny, które są w tych bardzo rzadkich gatunkach, są w stanie znowu przechodzić na nas. A oczywiście brak poszanowania praw zwierząt w tym sensie, że dziesiątkujemy je, zabijamy, łowimy miliony koników morskich, żeby je żywcem suszyć na słońcu, a potem w formie sproszkowanej spożywać jako medykamenty, czy pozyskiwanie tygrysów, co zresztą w Polsce też ostatnio mieliśmy namacalny tego dowód, na części ciała, które są później też wykorzystywane w medycynie, no to jest taki naprawdę klasyczny przejaw braku poszanowania tych praw zwierząt. No i co się z tego bierze? Bierze się to, że ten proceder dzisiaj zaowocował pandemią, którą przeżywamy, ale jeszcze mamy takich potencjalnych gatunków mnóstwo, które mogą w przyszłości jeszcze gorsze pandemie na naszej ziemi nam zaserwować, więc myślę, że ten temat poszanowania praw zwierząt ma ogromne znaczenie, jeśli nie nawet kapitalne znaczenie dla przetrwania gatunku ludzkiego.
I to, na co pan zwrócił szczególną uwagę, że właściwie rozmowa o prawach zwierząt powinna zacząć toczyć się globalnie.
Absolutnie tak. Tutaj bez względu na kultury, jakie reprezentują ludzie, wyznania, systemy polityczne, to jest jedna wielka sieć. Pamiętajmy, że biosfera jest częścią geosfery, tą ożywioną i po prostu nie ma tutaj żadnych granic, więc jak unaoczniła nam to obecna pandemia, jest to najwyższy czas, żebyśmy zaczęli myśleć globalnie również o prawach zwierząt.